Serdecznie Państwa witam. Witam naszego gościa, ojca Radosława Brońka z Warszawy, ze Służewa. Podobnie jak ja, duszpasterza absolwentów, nie podobnie jak ja, dyrektora? Taki to jest klasztor, że tam prawie każdy jest dyrektorem. Radek jest akurat dyrektorem Ośrodka Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. Tak to się pełna nazwa tak brzmi. Bardzo się cieszę, że przyjął to zaproszenie i bardzo się cieszę z tego wykładu, którego tytuł mógł pewno niektórych trochę odstraszać, a może przeciwnie, niektórych bardziej intrygować, bo Ewagriusz z Pontu to już brzmi tajemniczo, a jeszcze myśli, które gdzieś człowieka prowadzą i to w dodatku są złe, jest ich 8, bardzo dużo zagadek, ja myślę, że będą Państwo, będziemy wszyscy świadkami tego, jak się te zagadki rozwiązują. Słuchamy tego wykładu na początek Wielkiego Postu i to też myślę jest nie bez znaczenia, dlatego że znalezienie się ze swoimi myślami, z tego co nam w duszy i w umyśle i w emocjach gra. I co gra dobrze, a co gra niedobrze. I co nas prowadzi do Pana Boga, a co nas od Niego odciąga. To są absolutnie wielkopostne tematy i myślę, że o tym Radek dzisiaj będzie mówił. Ja tak zawsze mówię głośniej, jak nie ma mikrofonu, ale może tak głośno nie trzeba.
Okay, ja tak chyba głośno nie mówię, ale mam nadzieję.
Aha, jeszcze tylko powiem o tych tekstach. To może by się pomóc, tylko nie wiem jak. Dlatego, że mamy tekst.
Tę propozycję taką zaznaczymy. Tekst ojciec Wojciech może puścić, to jest jedna kartka.
Dwie.
Dwie strony.
Dwie kartki.
Dwie kartki. Dobrze. Dwie kartki. Są dwie, okej.
One są
pomocy.
One są tak poukładane
na krzyż.
Więc proszę brać taką o właśnie jedną i przekazać.
To może to poproszę. To może się króciutko pomodlę na początku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo.
Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Więc bardzo serdecznie Państwa witam. Nie wiem, czy ja będę tak donośnie mówił jak ojciec Wojciech, ale postaram się. Czy tam mnie słychać na końcu? Dobrze, bardzo się cieszę. Ja na szczęście sobie przygotowałem tekst, czy takie obszerne notatki, ale mam nadzieję, że to nie będzie ze szkodą dla Państwa, że nie będę tylko czytał. Poprosiłem tablicę, nie wiem, czy nam się coś uda narysować, żeby kilka rzeczy jednak rozrysować. Ale no, musimy sobie radzić tak jak jest, z tym co jest i ja z pewnością tą szkołę wiary bardzo zapamiętam. To spotkanie, może najpierw jeśli chodzi o plan spotkania. Tytuł jest 8 złych myśli według Ewagriusza z Pontu między psychologią a duchowym zmaganiem. I tutaj jest taka zasada w szkole wiary, że są dwa spotkania, po półtorej godziny mniej więcej, dzisiaj i jutro. I ja bym chciał powiedzieć dzisiaj takie, z takich dwóch części by się składało to co powiem. Pierwsza część byłaby taka ogólno wprowadzająca, tak bym ją nazwał, do nauki też Ewagriusza, bo wydaje mi się, że bez kilku uwag takich wprowadzających, bez wyjaśnienia kilku pojęć trudno nam będzie zrozumieć całość jego nauki. I w drugiej części bym powiedział trochę o myślach według Ewagriusza, a jutro chciałbym powiedzieć, w zasadzie scharakteryzować dwie z tych 8 myśli. Wybrałem obżarstwo i acedię. Acedia to jest takie Różnie się to tłumaczy. Duchowe zniechęcenie, lenistwo. Niektórzy autorzy, komentatorzy mówią, że to jest taka forma depresji trochę. I tego nie ma w naszym katalogu siedmiu grzechów głównych. Natomiast obżarstwo jest w katalogu siedmiu grzechów głównych. Jest to według Ewagiusza myśl. Więc jutro bym te dwie myśli scharakteryzował. Mimo, że jest trochę ciemno, ja bym chętnie na początku zadał takie bardzo proste pytanie, jeśli mogę Państwu je zadać. Mianowicie, kto z Państwa, z tu obecnych, spotkał się z Ewagriuszem, z postacią Ewagriusza z Pontu, z jakimiś jego tekstami, z jego nauką? Czy są tacy? Czy mogliby tacy się ujawnić? Chociażby przez podniesienie ręki, jeśli mogę poprosić. No, widzę, że niewiele osób. No dobrze. To teraz kilka takich uwag wprowadzających. Znaczy, przede wszystkim chciałbym Państwa zabrać, tym bardziej chętnie, jeśli właśnie Państwo się nie zetknęli z Ewagriuszem i z ojcami pustyni, bo on jest jednym z ojców pustyni, właśnie do skarbca ojców pustyni. Ja osobiście bardzo ich lubię, bardzo cenię ich naukę. Jest w tym wielka mądrość, ale też głęboka znajomość człowieka, która, jeśli się czyta te teksty, okazuje się, że one bardzo głęboko, prawdziwie opisują to, co się dzieje z człowiekiem. Pewne mechanizmy także psychologiczne. Ale oczywiście ojcowie mają ten atut, że kiedy mówią o człowieku, o jego zmaganiu, o tych namiętnościach, o których sobie będziemy mówili, o myślach, mówią o Panu Bogu, który przychodzi człowiekowi z pomocą. I to jest ten atut i to jest ten plus, myślę, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tak mocno czasami psychologizujemy wiarę i nasze doświadczenie duchowe i to wszystko, co się z tym wiąże. Czyli, krótko mówiąc, czasami redukujemy skomplikowane problemy czy jakieś mechanizmy, które są w człowieku, tylko do wymiaru psychologicznego. Chociaż jak zobaczymy z drugiej strony, że u Ewagriusza w tych tekstach bardzo dużo jest takiego wymiaru psychologicznego. Najpierw taka uwaga, że rzeczywiście, aby zrozumieć Ewagriusza z Pontu, warto sobie uświadomić, gdzie ta myśl się narodziła. To akurat w jego przypadku jest bardzo ważne. Ewagriusz był mnichem na pustyni w Egipcie. Musimy sobie teraz wyobrazić geograficznie Egipt i mniej więcej czas, w którym on żył, to jest IV wiek. To jest ten, można powiedzieć, najobfitszy, najbogatszy wiek w historii Kościoła, który zaowocował tyloma świętymi doktorami Kościoła, bo i właśnie Augustyn na przełomie, Grzegorz Wielki, Grzegorz Nyscy, Grzegorz z Nazianzu, Jan Chryzostom, moglibyśmy tak ciągnąć tą litanię. Można tak powiedzieć trochę w uproszczeniu, że cały ruch monastyczny miał kolebkę w Egipcie, chociaż on w różnych miejscach się rozwijał, ale między innymi w Egipcie na pewno tam się rozprzestrzenił, później na Azję Mniejszą, Zachód i tak dalej. I to jest ciekawe, że ci, którzy badają ten ruch, mówią o czymś takim, że nie wiadomo, dlaczego on się rozwinął. Ten monastycyzm wybucha i niektórzy mówią o tym w ten sposób, że ludzie tamtej epoki czegoś takiego po prostu potrzebowali. Wyjścia na pustynię i życia tylko dla Pana Boga. I rzeczywiście w tamtym czasie pustynie, nie tylko ta egipska, zaludniły się mnichami. To jest tak naprawdę w pewien sposób ruch masowy. Jeśli chodzi o Egipt, to tutaj takie trzy nazwy bym chciał przywołać. Takie trzy osady, które były ważne i też związane jakoś z Ewagriuszem. To jest osada Sketis w Dolnym Egipcie, od koptyjskiego Shihet, oceniać serce. To też jest taka znamienna nazwa. To było coś w rodzaju takiej kolonii pustelników rozproszonych na przestrzeni sporego obszaru. To musimy sobie też spróbować wyobrazić. To nie jest tak, że ci mnisi wtedy żyli każdy osobno. w jakiejś tylko jaskini i to jest taki trochę romantyczny, czy może nieprawdziwy obraz. Bardzo wielu z tych mnichów łączyło się w jakieś grupy, to były takie jakby mini miasteczka, ale też były takie miejsca, jak na przykład właśnie to Sketis, gdzie była trochę taka kolonia pustelników rozproszonych, oni się tam od czasu do czasu schodzili, na przykład raz w tygodniu, to nie było tak, że czymś oczywistym była na przykład msza codzienna, schodzili się na przykład na liturgię, albo na przykład na takie nauczanie, gdzie pewien abba, ojciec wyjaśniał jakieś trudne kwestie. A więc mamy tą osadę Sketis, jeszcze takie dwie położone niedaleko Nitria, około 60 km na północ od Sketis i około 50 km na południe od Aleksandrii, żeby sobie to troszkę wyobrazić. I Kelia, Cele, około 18 km na południe od Nitrii. Oni też tak blisko starali się te osady zakładać, żeby można je po prostu w ciągu na przykład jednego dnia, tak jak te 18 km, przebyć. Teraz tak, proszę zobaczyć, że także dzisiaj, jeśli my szukamy jakiejś mądrości życiowej, na przykład w chrześcijaństwie, szukamy sensu życia, to nawet trochę tak intuicyjnie sięgamy do doświadczenia tych, którzy żyją na pustyni, na przykład do doświadczenia mnichów. Wyczuwamy, że oni w tym swoim powołaniu, w takim życiu trochę na uboczu świata, odkrywają jakąś głębszą mądrość. Czy tak jest? Nie wiem do końca, ale myślę, że trochę tak jest z nami, że tego tam szukamy. Że ci mnisi, którzy żyją rzeczywiście w specyficznych, czy żyli i żyją w warunkach całkowitej czasami samotności, mają, okazuje się, bardzo dużo do powiedzenia i o Panu Bogu, i o człowieku. My mamy problem, my, którzy żyjemy w dużych miastach zwłaszcza, problem z rozproszeniem, z zajmowaniem się wieloma sprawami. Często, zwłaszcza młodsi ludzie, myślę, żyją bardziej w tej rzeczywistości wirtualnej. Na przykład mnisi w wielu klasztorach bardzo mocno do dziś dnia pilnują, żeby nie było właśnie gazet, żeby nie było na przykład dostępu do internetu, przynajmniej ci bardzo radykalni. I konsekwencją tego stanu rzeczy dla nas dzisiaj jest brak kontaktu ze sobą. Czasami. Czyli jakby życie na zewnątrz siebie, jakby na peryferiach, z tym się wiąże też dużo naszych problemów, na przykład taki, że niektórzy ludzie mają trudność z odkrywaniem swojego powołania, swojego miejsca, z podejmowaniem też decyzji, że czasami trochę jakby brakuje tego kontaktu ze sobą. Proszę zobaczyć, że czasami właśnie skupienie, jakieś rekolekcje dają nam impuls na chwilę, ale później wracamy i wszystko wraca do normy. Jeden z takich surowych zakonów, który jest w kościele, zakon Kartuzów, mają swoje statuty i oni mówią taką, jest tam taka fraza bardzo, bardzo, myślę, wartościowa, mówią o tym, że trzeba być w celi, to znaczy trzeba być u siebie. Pamiętam, jak miałem takie akurat doświadczenie, że byłem przez kilka tygodni w takim klasztorze zamkniętym kiedyś i pierwszą rzeczą, którą mi powiedział magister na początku właśnie tych rekolekcji, to powiedział, trochę tak parafrazując, siedź w celi. I to można rozumieć zarówno w takim znaczeniu, że nie opuszczaj celi, czyli swojego miejsca pracy i modlitwy. Oni akurat tam, każdy ma swój osobny erem, czyli taki domek. Ale z drugiej strony to jest też określenie, które mówi, bądź u siebie w sercu, ze sobą. To znaczy też z Panem Bogiem, ponieważ Pan Bóg mieszka w sercu człowieka. A więc to hasło, które się pojawia, mieszkać ze sobą. I to jest doświadczenie mnichów. Ale okazuje się, że kiedy mnich tak żyje, próbuje tak żyć, pojawiają się jakieś myśli. On, Boże, nie ma tyle rozproszeń, nie ma może tyle możliwości, żeby zagłuszyć na przykład jakieś poczucie samotności, które jest, bo nie może wyskoczyć sobie do restauracji, czy załączyć internetu, czy spotkać się z przyjaciółmi, bo ma siedzieć w celi. Ale okazuje się, że w tej celi pojawiają się jakieś myśli. I tu jest taka słynna sentencja świętego Antoniego, który jest uznawany trochę za takiego protoplastę mnichów, który mówi tak. Święty Abba Antoni powiedział do Boga: Panie, chcę się zbawić, ale mi myśli nie pozwalają. Co mam robić w tym utrapieniu? Jak się zbawić? To jest bardzo charakterystyczne stwierdzenie dla nurtu monastycznego. Jest jedna rzecz. Panie, chcę się zbawić. Oni naprawdę wychodzili na pustynię po to, żeby szukać zbawienia, żeby spotkać się z Panem Bogiem, ale okazuje się, że jakieś myśli nie pozwalają mi w tym. Co mam zrobić w tym utrapieniu? I to by można zostawić od razu z takim logionem Ewagriusza. Przyznaję, że kiedyś, dawno temu, właśnie to zdanie, ta fraza jakoś dla mnie była ważna i od tego trochę się zaczęła moja przygoda z Ewagriuszem, gdzie on mówi: początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie. Początkiem zbawienia, więc początkiem szukania Boga, odkrywania Pana Boga, zbawienia jest poznanie samego siebie. Te wstępne uwagi są ważne, żebyśmy lepiej zrozumieli właśnie to doświadczenie duchowe Ewagriusza. I teraz dwa słowa na jego temat. Nie zapisałem sobie, kiedy się urodził. Urodził się w Poncie. Ja nie będę tutaj jego życiorysu przedstawiał. To jest dzisiejsza Azja Mniejsza. A zmarł w 399 roku. I można powiedzieć, że to jest jedna z najwybitniejszych postaci w historii duchowości ascetyki chrześcijańskiej. Jeden z wielkich teologów XX wieku, Baltazar, stwierdził, że on zasadniczo wpłynął na mistykę syryjską, bizantyjską, ale w ogóle na nauczanie ascetyczne i mistyczne zachodniego chrześcijaństwa. Niektórzy nawet mówią, że to jest tak wielki wpływ, że my wszyscy oddychamy Ewagriuszem. Bardzo wiele pojęć to są tak naprawdę pojęcia jego albo gdzieś, które mają korzenie w jego doktrynie. Na przykład to jest kwestia ośmiu grzechów, które zostały zmienione w historii. Mamy z tego siedem grzechów głównych. Albo to rozróżnienie na etapy dochodzenia do Pana Boga, o którym będą mówić różni nauczyciele duchowi. Jan od Krzyża będzie mówił o drodze oczyszczenia, oświecenia, zjednoczenia. U Ewagriusza to jest już. To znaczy on to jako pierwszy, można powiedzieć, formułuje, tylko mówi to o tym inaczej. Ja za chwilkę o tym powiem. Niesamowite jest to, że on miał wiedzę i środki dostępne właśnie w IV wieku i stworzył tak niezwykłą i głęboką doktrynę ascetyczno-mistyczną. A to, co mówił o życiu cielesno-psychicznym i duchowym, zadziwia swoją głębią przenikliwością. To jest niesamowite, że kiedy na przykład dwudziestowieczni czy teraz, dwudziestopierwszowieczni psychologowie czytają jego teksty, są zdziwieni głębią analiz i opisem mechanizmów, które są w człowieku. Że w zasadzie można powiedzieć, że są takie... On opisał takie mechanizmy, do których doszła dwudziestowieczna na przykład psychologia, czy dochodzi. Oczywiście nie opisał to tak wnikliwie, nie takim językiem, ale pewne sprawy są u niego już uchwycone. Postaram się to jutro troszkę pokazać. Był bardzo wykształconym człowiekiem i to było bardzo ważne, dlatego że wtedy mnisi na pustyni w większości przypadków nie byli bardzo wykształceni. Więc Ewagriusz ma taki atut, że z jednej strony jest wykształcony retorycznie, filozoficznie, teologicznie, a z drugiej czerpie z tego doświadczenia już kilku pokoleń ojców, którzy żyli przed nim na pustyni. I on to potem zaczyna jakby spisywać, dokłada swoje i z tego powstaje jego doktryna. Jego życiorys, no już tak jak mówiłem, nie będę go jakoś wnikliwie omawiał, tylko taka uwaga, że rzeczywiście mógłby posłużyć za kanwę scenariusza filmu przygodowego, bo tam się tyle rzeczy ciekawych działo. Między innymi nieszczęśliwa miłość, perypetie z nią związane. Z testamentu Grzegorza z Nazianzu, jednego z ojców Kościoła, dowiadujemy się, że Ewagriusz był jego wiernym uczniem. Został przez niego wyświęcony na diakona i potem się gorliwie oddawał kaznodziejstwu. Był kaznodzieją. Później przebywał w Jerozolimie, na Górze Oliwnej w klasztorze, gdzie złożył przyrzeczenia mnisze, a w 386 roku przyjął habit, a następnie udał się do Egiptu, właśnie do osady mnichów. I z czasem stał się sam takim abba, czyli takim ojcem dla innych. Nazywano go filozofem na pustyni albo pierwszym mnichem teologiem. To są też takie znamienne określenia, a w kościele koptyjskim i ormiańskim jest czczony jako święty. Jedna taka uwaga, zanim będziemy słuchać i czytać ewentualnie Ewagriusza. Bardzo Państwa uwrażliwiam na to, znaczy tak, zachęcam, żeby do niego sięgać, tylko musimy cały czas sobie zdawać sprawę z tego, że Ewagriusz to, co pisze, pisze do mnichów żyjących na pustyni. Natomiast to od nas trochę zależy, od Państwa też, jeśli byście sobie wzięli jego teksty, na ile uznamy, że to doświadczenie też coś nam ważnego mówi, że te mechanizmy, które on opisał, są tak naprawdę uniwersalne. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach tak jest. Dosłownie dwa zdania na temat jego tekstów po polsku. Nie są wszystkie teksty jeszcze jego wydane w ogóle, czyli nie są zrobione edycje, bo ponieważ Ewagriusz miał tam taką, pewne jego tezy zostały potępione, może nie chciałbym w to wchodzić w tym momencie, natomiast z tego powodu jego wiele tekstów krążyło w odpisach w różnych innych językach, koptyjskich, ormiańskich i tak dalej, i w tym momencie nie mamy wszystkich jego tekstów do dyspozycji. Głównie oczywiście są to teksty po grecku, są tłumaczenia, i jesteśmy w dosyć dobrej sytuacji w Polsce. Mamy dwa tomy, które wydali benedyktyni tynieccy. Jeśli ktoś chce sięgnąć do tych tekstów źródłowych, to jest jeden tom i drugi tom. Zwłaszcza w tym pierwszym tomie są jego najważniejsze teksty o praktyce ascetycznej, między innymi przepiękny traktat o modlitwie. To do tego bym odsyłał, razem z takimi wprowadzeniami, które tam są. Teraz kwestia etapy i cel życia duchowego według Ewagriusza. Idziemy dalej. To, co już wspomniałem, jego rozważania musimy wpisać w perspektywę życia duchowego, jego jakby takiej całościowej wizji drogi do Pana Boga. Mnisi byli bardzo cierpliwi. Oni sobie zdawali sprawę z tego, że ta droga z Panem Bogiem, czy do Pana Boga, to jest droga, gdzie trzeba być cierpliwym. Że to jest pewien proces. To my dzisiaj też jest taka duchowość, tak się określa czasami, taką duchowością instant, czyli duchowość szybkiego efektu. Tak jak zalewamy kawę, już nie mamy często takiego, prawda, całego procesu parzenia kawy czy herbaty, ciach, neska, zalewamy, mamy kawę gotową. Chcemy tak, żeby było w duchowości i w innych sferach. I ja mam też takie doświadczenie jako duszpasterz, że czasami ktoś przychodzi i oczekuje, że jedna rozmowa rozwiąże wszystkie moje problemy. Załatwi całą historię, która jest bardzo skomplikowana. Nie jest to możliwe. I to się trochę przejawia także właśnie w takim podejściu do duchowości, do religijności, kiedy chcemy szybkiego efektu. Mnisi zupełnie są na antypodach tego podejścia. Droga duchowa to jest pewien proces. I Ewagriusz opisuje drogę człowieka ku Panu Bogu poprzez przechodzenie przez trzy kolejne etapy. No, ten fragment jest mają Państwo w tekstach, ale to sobie zobaczycie ewentualnie później. Mówi tak: chrześcijaństwo jest nauką Chrystusa, naszego Zbawiciela, który składa się z praktyki ascetycznej, fizyki i teologii. Co to znaczą te tajemnicze określenia? Pierwszy etap to jest praktykę. Ja głównie o tym będę mówił, czyli praktyka ascetyczna, czyli asceza. Zupełnie taki pierwszy etap. Czyli to, jakbyśmy opisali na przykład Jana od krzyża, wzięli, to jest ten etap oczyszczenia. A później jest etap, czy możemy tak to jeszcze inaczej podzielić, praktykę i gnostykę, czyli to jest ten etap poznania. A na końcu tego jest teologia, Ewagriusz mówi teologia, nie uprawianie teologii, jakiejś nauki spekulatywnej, tylko oglądanie Pana Boga twarzą w twarz. Czyli tak to by można jeszcze inaczej opisać. Praktykę to jest przede wszystkim trud człowieka, a ten etap poznania, gnostykę, to jest inicjatywa Pana Boga. On tu daje takie ładne obrazy, że pierwsze to jest trud mrówki, która pracuje, drugi spożywanie przez pszczołę nagromadzonego miodu. I na końcu tego teologia, która odnosi się do tajemnicy Trójcy Świętej. I on rozumie to, że to jest osobowe, egzystencjalne poznanie Boga w akcie kontemplacji. Bardzo ładnie mówi Ewagriusz w traktacie o modlitwie, mówi coś takiego. Jeśli jesteś teologiem, będziesz prawdziwie się modlił. Jeśli się prawdziwie modlisz, jesteś teologiem. To są słowa, które mi są osobiście bardzo bliskie. Jeśli jesteś teologiem, będziesz prawdziwie się modlił, ponieważ teologia domaga się modlitwy, poznawania Pana Boga przez modlitwę także. Jeśli prawdziwie się modlisz, jesteś teologiem. Ktoś powiedział, że nie ma nie ma większej trucizny w kościele niż teolog, który się nie modli. To jest bardzo piękne, bardzo też dla mnie fascynujące w duchowości dominikańskiej, w naszej tradycji, że modlitwa i studium prawdy, one się łączą gdzieś w jeden nurt i prowadzą do Pana Boga. Jest taki, Państwo pewnie kojarzą, jeden z znanych obrazów świętego Dominika, który jest taki, tak jakby przechylony, tak tu podparty i tu ma taką księgę otwartą. I tak naprawdę jak patrzymy na ten obraz, nie wiadomo, czy on się modli, czy on studiuje. Właśnie to jest to. Że to modlitwa i studium łączą się w jeden strumień. A więc mamy etapy i można powiedzieć, że w związku z tym potrzeba wizji całości. I to jest znowu czasami nasz problem, że my nie widzimy celu naszego życia z Panem Bogiem i czasami dlatego tak bardzo męczymy się z różnymi słabościami. Upadamy w gniew, obżarstwo, w te wszystkie rzeczy, o których mówi Ewagiusz, w nieczystość. I jakby trochę nagle dajemy się zamknąć w takiej klatce, a nie widzimy tego, że ta droga ma nas poprowadzić gdzieś dalej. Że celem jest życie z Chrystusem, że celem jest zjednoczenie z Panem Bogiem. I tu w związku z tym warto jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy a propos życia duchowego, że myślę, że czasami możemy mieć taką też trudność dzisiaj, że kiedy mówimy sobie o życiu duchowym, właśnie jesteśmy na szkole wiary, mówimy o różnych znamienitych autorach, jest taka pokusa, że my zaczynamy myśleć o życiu duchowym bardzo abstrakcyjnie. Że jakby trochę właśnie pięknie. I co teraz? No klimat prysł cały.
Gasimy światło?
Gasimy.
Tak? Teraz już Państwo widzę. Proszę?
To nie będzie taki szok, bo tutaj jest ciemność, jak się włącza światło.
To co teraz?
No to jest światło. To jest światło.
Czy mam do mikrofonu mówić?
Możesz mówić, żeby mikrofon.
To będzie może trochę lepiej słychać. Ja przynajmniej będę Państwa twarzy widział, jak ktoś ziewa albo śpi. A więc pokusa tego, że my zaczynamy myśleć o duchowości bardzo abstrakcyjnie, że jakby wznosimy się kilka metrów nad ziemię i tu dopiero to znaczy dla nas prowadzić życie duchowe. I znowu, ojcowie pustyni są na antypodach tego. Wbrew pozorom. Jest taki słynny apoftegmat. Aha, jeszcze do tej bibliografii to bym zachęcał. To nie jest bezpośrednio, już nie są teksty Ewagriusza, ale słynne apoftegmaty, czyli taki zbiór sentencji historii ojców pustyni. Też wydane przez Tyniec. Tam jest kilka tomów, ale zwłaszcza taki jeden można by sobie ewentualnie do niego sięgnąć. Jest taki apoftegmat o niejakim Abba Poimenie, który był takim znanym właśnie nauczycielem i jak wiadomo do tych nauczycieli przyjeżdżali ludzie, czasami naprawdę wiele kilometrów pokonywali, żeby porozmawiać z takim Abba. Abba wypowiadał na przykład jedno zdanie. No i przyjechał kiedyś jakiś z dalekości taki znamienity gość. Abba miał swojego ucznia, więc ten gość przyjechał i mówi, że chciał porozmawiać o tym, co duchowe, o pismach, żeby ten mistrz wyjaśnił znaczenie pism. No i zaczyna z nim rozmawiać, pyta go, a tamten milczy. No i tak rozmowa trwała, ten go pytał, a tamten nic mu nie odpowiadał. No i w końcu jakaś jest mała przerwa, wychodzą gdzieś tam, ten uczeń mówi, ale Abba, ten gość przyjechał wiele kilometrów, on cię pyta, a ty nawet nie raczysz mu odpowiedzieć. A Abba mówi do tego ucznia, on chce rozmawiać o sprawach bardzo wzniosłych. Ja na tych wzniosłych sprawach się nie znam. Gdyby zaczął rozmawiać ze mną o namiętnościach, to jest to pojęcie, które się pojawiło u Ewagriusza, a to może byśmy porozmawiali. No i ten uczeń mu przekazał i tamten przybiega do niego, upadł mu do kolan, mówi, Abba, co mam zrobić, bo namiętności opanowały moją duszę. A no to porozmawiajmy. A więc duchowość, która jest bardzo mocno stąpająca po ziemi. I tu jeszcze kolejna uwaga. Przepraszam, że tyle jest tych uwag, ale to mam nadzieję, że lepiej tego Ewagriusza zrozumiemy. Mianowicie, znowu, mogą się Państwo z tym zgadzać albo nie, ale wydaje mi się, że czasami dzisiaj można się spotkać z taką postawą w nas, ludziach wierzących, takiej trochę wręcz czasami programowej niechęci do pracy nad sobą. To jest też nasza zasługa, w cudzysłowie, księży, ponieważ jak mówimy na przykład różne kazania, konferencje, bardzo często mówimy, czy bardzo dużo mówimy o tym, że trzeba zaufać Panu Bogu, trzeba się otworzyć na Pana Boga. To samo w sobie jest bardzo potrzebne i bardzo mądre. I ja sam też tak mówię. Ale pytanie, co to konkretnie znaczy? I przeczytam Państwu taką wypowiedź, która dobrze oddaje to, o czym właśnie teraz mówię. To jest komentarz na blogu jednego z naszych ojców, kiedyś tam, który... Dwa takie króciutkie komentarze. Tam był jakiś wpis i potem jest komentarz taki. Pięknie, że słowa ojca rozpalają pragnienie otwarcia się i wejścia w przygodę. Ale czy mogłabym prosić jeszcze o jakąś minimalną, praktyczną wskazówkę, co to oznacza w praktyce otworzyć się? I czy to się robi własnymi siłami? Oraz co ojciec rozumie w praktyce przez podróż? Medytacja, czytanie Pisma Świętego, sakramenty, a może psychoanalizę? Czy też chodzi o coś innego? Czy też szukać odpowiedzi na blogach innych ojców? Albo na zawsze pozostać w sferze pragnień i wzruszeń. I był kolejny wpis taki. Problem przedmówczyni jest dość powszechny. Kaznodzieje dzisiejsi, jeśli już mówią o Bogu, a nie o moralności, często, za często rzucają hasła zrozumiałe dla nich, rozpalają pragnienia, a nie udzielają konkretnych rad, jak je zrealizować w sposób zrozumiały dla początkujących na drodze duchowego rozwoju. I to jest to, co moim zdaniem dają nam ojcowie, co daje nam Ewagriusz, pewien konkret, za którym stoi po prostu bardzo głębokie, kilkupokoleniowe doświadczenie tych, którzy żyli na pustyni. Oczywiście my musimy sami ocenić, czy nam to jest w stanie coś pomóc, ale jest to pewien konkret. I na przykład Ewagriusz tak scharakteryzuje ten pierwszy etap tej praktyki ascetycznej. Powie tak. Praktyka ascetyczna jest duchową metodą, która oczyszcza namiętną część duszy. Czyli jest do wykonania pewna praca. Ewagriusz oczywiście to rozwija. Na czym to polega? A więc to jest ważne, że wchodzimy w pewien system myślenia i dostajemy pewien konkret, z którym musimy coś zrobić. Myślę, że ten czas Wielkiego Postu, ten początek jest lepszy, żeby się z tym zmierzyć, dlatego że no, w Wielkim Poście, tak jak słyszymy i tak jak jest rzeczywiście, to jest czas jakiejś bardziej intensywnej pracy duchowej, jakiegoś wysiłku. Proszę zobaczyć, że nawet liturgia o tym mówi. Jeśli nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, na przykład w liturgii Środy Popielcowej jest mówienie o tym, o oczyszczeniu duszy, jest mówienie, między innymi, tak zacytuję nawet dokładnie, aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie i przyniosły nam uzdrowienie duszy. Czyli są jakieś wyrzeczenia, jest jakaś praca, ale to ma poprowadzić do oczyszczenia, uzdrowienia naszego wnętrza. I teraz już bezpośrednio przejdziemy do Ewagriusza. Taki krótki słownik, kilka pojęć Ewagriusza, bo bez tego trudno zrozumieć jego doktrynę. Podstawowa sprawa w ogóle, jeśli mówimy o jakiejkolwiek duchowości, to jest najpierw zastanowić się, jaka jest antropologia, jak jest zbudowany człowiek. To jest zresztą znowu problem permanentny kultury współczesnej, zwłaszcza alternatywnych różnych duchowości, że ta wizja człowieka jest albo redukcyjna, że się redukuje, albo wymieszane są pojęcia, tak jak w różnych nowych duchowościach, czy w ruchu New Age, który tam, powiedzmy, odchodzi trochę do lamusa, że mamy właśnie umysł, dusza, ciało, energia, świadomość, nadświadomość, nie wiadomo, o co chodzi. I jak człowiek się ma w tym odnaleźć, prawda? Papież mówił o błędzie antropologicznym. Jeśli jest błąd antropologiczny, no to mamy problem. I to jest tym ważniejsze, że na przykład kiedy mówimy sobie o różnych koncepcjach, na przykład psychologicznych czy psychoterapii, których jest bardzo dużo, chyba z kilkaset, to one często wprost nie nazywają, nie mówią o tym, jaka wizja człowieka za tym stoi. A przecież to jest z punktu widzenia człowieka wierzącego absolutnie kluczowe. Prawda? Jeśli mamy na przykład taką sytuację, że jak najprościej pokazać ten redukcjonizm, o którym ja wspomniałem. Jeśli mamy, może tak. Jakbym zadał Państwu takie pytanie, jak jest zbudowany na zdrowie? Jak jest zbudowany człowiek? To co Państwo by odpowiedzieli? Z jakich elementów składa się człowiek? To za chwilkę zobaczymy, jak Ewa już o tym mówi.
Duch, dusza, ciało.
Znakomicie. Piątka. Bardzo dobra odpowiedź. To jest takie duch, dusza, ciało. Tak. To jest taka klasyczna odpowiedź. Oczywiście różne są koncepcje i tak dalej. Święty Tomasz z Akwinu mówi ciało, dusza, ale też tam trzeba by się wczytać, jak on to rozumie. Ale taki klasyczny model to jest pochodzący od świętego Pawła, który mówi w jednym z listów o tym, że aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało zachowały się bez skażenia na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I mamy trzy elementy. Ano mamy ciało, czyli to jest, Paweł powie, soma. Mamy psychę, mamy duszę, ale w znaczeniu, Paweł mówi psychę, to znaczy byśmy powiedzieli w dzisiejszym naszym znaczeniu wymiaru psychicznego. I mamy ten tajemniczy duch, tajemniczego ducha, Paweł powie pneuma. Czyli mamy takie trzy etapy, trzy wymiary człowieka. Ciało, psychika, świat uczuć, emocji, pamięci, wyobraźni i duch. To, co duchowe, z jednej strony to najgłębsze miejsce w człowieku, gdzie Pan Bóg mieszka, a z drugiej strony gdzieś byśmy musieli też pewnie tutaj umieścić te dwie najważniejsze władze w postaci woli i rozumu. Prawda? Teraz zobaczymy, jak to jest u Ewagriusza. Ale teraz, aha, i teraz jeśli na przykład mówimy sobie o redukcji, o redukcjonizmie, różnych koncepcji na przykład współczesnych, no to na przykład to polega na czym? Ano na tym, że człowiek to jest tylko to. To jest tylko psychika i ciało. Tego, co duchowe, nie ma. No i teraz, jeśli ja na przykład szukam pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, a ktoś mówi, że tego nie ma, a przynajmniej, że, bo on jako psycholog no, nie będzie się zajmował życiem duchowym, wiadoma sprawa, ale przynajmniej, że on to dopuszcza, że to jest, albo w różnych innych naukach, no to mamy trochę problem. Mamy redukcję tego wymiaru. Idziemy do Ewagriusza. I Ewagriusz mówi taką rzecz. Generalnie w jakiś sposób myślę, że on się odwołuje do grzechu pierworodnego. To znaczy, proszę zobaczyć, chrześcijaństwo, my tak naprawdę mamy genialną wizję człowieka i bardzo prawdziwą. Mianowicie, my doświadczamy tego, że chcemy dobra, ale nam nie wychodzi nieustannie. To mówi święty Paweł. Chcę dobra, ale nam nie wychodzi. Dlaczego tak jest? Właśnie dlatego, że jest w nas pewne pęknięcie spowodowane grzechem pierworodnym. I Ewagriusz mówi o tym, że człowiek na początku, on to tak opisuje, rozczłonkował się. Każdy z tych elementów człowieka jakby żyje trochę swoim życiem. I cała praktyka ascetyczna będzie polegała na, on tak oczywiście nie powie, zintegrowaniu człowieka. Że duch, dusza, ciało, które każdy ciągnie w swoją stronę, poprzez tą praktykę mają się zjednoczyć w ruchu ku Panu Bogu. A więc człowiek, który został przez grzech rozczłonkowany, poprzez ascezę ma zostać zjednoczony. I Ewagriusz powie, że celem tej ascezy jest, on to tak określi, tak zwana beznamiętność. Za chwilkę powiem, co to znaczy. I teraz, jak on rozumie człowieka? Umysł i modlitwa. Jest taki tajemniczy element umysłu. On powie, że najważniejszym elementem w człowieku jest tajemniczy nous, czyli umysł. Taki obraz Boży w człowieku. I I powie, że najważniejszą aktywnością umysłu jest modlitwa, jest jego przepiękny traktat właśnie o modlitwie. Powie tak, modlitwa jest działaniem, które odpowiada godności umysłu albo jest wprost jego najwyższą i najczystszą aktywnością. Umysł odpowiada za relację z Panem Bogiem. Mówi, modlitwa jest wstępowaniem umysłu ku Bogu. Czyli u Ewagriusza
tutaj mamy ten umysł. Najgłębszy element w człowieku, który między innymi to jest ten element, który się kontaktuje z Panem Bogiem.
Czyli można by powiedzieć, że to troszeczkę jest tak jak ten duch. I do mnie jakoś tak na nowo dotarło, kiedy czytałem jego teksty, jakby jak on postrzega właśnie cały problem walki duchowej. Mianowicie mówi tak, chyba Państwo mają to na tych kartkach. O modlitwie 50 numer. I 51. Wszelka walka między nami a duchami nieczystymi nie toczy się o nic innego jak tylko o modlitwę duchową. Dla tych bowiem duchów jest ona wielce nieprzyjazna i bardzo uciążliwa, a dla nas zbawienna i bardzo pokrzepiająca. I dalej w tym traktacie. Dlaczego demony chcą w nas wywołać obżarstwo, nierząd, chciwość, gniew, pamięć złego i inne namiętności? Aby umysł ociężały z ich powodu nie mógł się modlić tak jak trzeba. Proszę zobaczyć, jaką tu mamy myśl. Że zło w taki sposób atakuje i dlatego chce w nas wywołać te wszystkie myśli, czy te grzechy, które z tego się biorą, obżarstwo, nierząd i tamte inne, żebyśmy się przestali modlić. A jeśli się przestajemy modlić, no to tak naprawdę plan zostaje osiągnięty. Zresztą proszę odwołać się do swojego doświadczenia. Czy nie jest tak często, że pod wpływem grzechu, zwłaszcza ciężkiego, my się przestajemy modlić? A przynajmniej mamy kłopot i trudność w modlitwie. A więc taktyka zła, mówi Ewagriusz, odłączyć nas od modlitwy. Przez właśnie te namiętności. I teraz, żeby dopełnić ten model Ewagriusza. Czyli mamy ten umysł. Później on powie, że mamy trochę skomplikowane. Trzy części duszy.
Może tak, ciało, bo Ewagriusz się co do tego zgadza. Natomiast tutaj mamy ten element kluczowy, o którym on będzie cały czas mówił i który duszę, która ma być oczyszczona i te wszystkie myśli będą też dotyczyły duszy. Czyli mamy duszę, ale on powie, że ta dusza to jest taka część namiętna, czyli inaczej bezrozumna, on to tak będzie mówił, pożądliwa i popędliwa. I dusza rozumna. I ta rozumna w zasadzie to jest, wydaje się, to samo co ten umysł. Czyli mamy takie dwie części i generalnie chodzi nam o to, a w gruncie rzeczy o to. Bo on mówi, że w tej części duszy rodzą się namiętności, które musimy oczyszczać. I za chwilkę powiem, co to dokładnie znaczy. Czyli sytuujemy tutaj ten jego model antropologiczny. Czyli dusza to jest po prostu psychika, żeby to przełożyć na nasze kategorie. I teraz pytanie jest takie, czy wszystko z nią dobrze? No nie. Ona choruje. To jest zresztą bardzo ciekawa kwestia, dlatego że jakbym zadał Państwu pytanie, czy ciało może zachorować? Jasna sprawa. Czy psychika może zachorować? Na pewno. Tak. Czy duch może zachorować?
Też.
No, są takie intencje zamawiane o uzdrowienie duchowe. To jest bardzo ciekawe, że taki malutki robię margines. Nawias, przepraszam. Bardzo ciekawie o tym pisze, jeśli ktoś się zetknął z Wiktorem Franklem. Bardzo polecam jego teksty. To już nieżyjący austriacki lekarz, twórca logoterapii, terapii opartej na sensie.
I on twierdzi coś takiego, czy tak by można z jego tekstów to wyłuskać. To jest, wydaje mi się, niesprzeczne z naszą wiarą i pomaga rozumieć to, co się z nami dzieje. Mówi, że na poziomie ciała mamy opozycję chory-zdrowy. Na poziomie psychiki mamy też chory-zdrowy. Natomiast duch nie może zachorować. I on mówi, że tutaj mamy prawdziwy, fałszywy. I to jest moim zdaniem genialne, bo możemy dopowiedzieć do tego tak, że no właśnie, to choruje. I z tym mamy my coś zrobić. Ewag już będzie mówił o tym całym oczyszczaniu duszy, o walce z myślami i tak dalej. Natomiast na tym poziomie, czyli można powiedzieć, że tu by było uzdrowienie, a tu by było nawrócenie. Prawda to, kiedy ja jestem zwrócony ku Panu Bogu, a fałsz, kiedy jestem odwrócony od Pana Boga. Dobrze. Zamknąć nawias.
Czy mogę mieć pytanie?
Nie wiem, co teraz powiedzieć. Może jak w dobrej sekcie powiem bardzo dobre pytanie, odpowiem na to na końcu. Dobrze? Możemy zrobić tak, jak będzie. Proszę pamiętać. I teraz tak, bo pojawia się cały czas to pojęcie, chciałbym je teraz wyjaśnić, namiętności. O co tutaj chodzi? Namiętności. Ewagriusz mówi tak. Namiętność jest to przyjemność wroga człowiekowi, zrodzona z wolnej woli i przymuszająca umysł, ten nóz, aby źle używał Bożych stworzeń, a którą odcina, jak się wierzy, prawo Boże. Krótko mówiąc, namiętność sprawia, że źle używamy tego, co jest dobre. I tu musielibyśmy rozróżnić u autorów wschodnich i zachodnich, to znaczy wschodni, tak jak Ewagriusz, rozumieją namiętność jako skłonność do zła, którą trzeba zwalczyć, a zachodni będą mówić o namiętności, że to jest wszelki pociąg zmysłów, czy ku dobremu, czy ku złemu. I dlatego Ewagriusz, jak mówi o namiętnościach, to mówi też, że tym celem tej praktyki ascetycznej jest beznamiętność. Czyli nie taki stan jakiejś stoickiej, takiej obojętności, tylko Ewagriusz mówi, że to jest stan, kiedy człowiek jest prawdziwie wolny i może prawdziwie kochać. Powie, że córką beznamiętności jest miłość. To się też tłumaczy właśnie tymi greckimi określeniami, bo jak mamy apateia, to jest patos, to jest namiętność, a, czyli nienamiętność, beznamiętność, czyli to jest jakby ten cel. Czyli człowiek beznamiętny...
Tych używaj do pewnicy, a tamtych do papieru.
Dobrze, tamtych do papieru.
A tych do tasznicy.
Dobrze, aha, bo tu jest jeszcze, no przecież tu jest tablica. Dobrze, okej.
Okay. W ogóle tablicę byłoby widać chyba.
To przepraszam, że skorzystamy z tablicy w takim razie. Czyli człowiek beznamiętny to jest człowiek prawdziwie wyzwolony od złych przywiązań, które nie pozwalają mu w pełni kochać. A więc jeszcze raz podkreślę, Ewagriusz rozumie tą namiętność nie w sensie intensywnego uczucia, afektu, ale jako nienaturalne, chorobliwe przywiązanie człowieka do określonej rzeczy, osoby albo wartości. Czyli jakaś grzeszna struktura w człowieku, nieład w określonej części duszy. Można powiedzieć, że to jest bliższe nam takie pojęcie wada. Że namiętność to będzie wada. I cała praktyka ascetyczna to ma być wyzwolenie się z wad. Poprzez praktykę cnót. Po prostu. Można by też troszkę powiedzieć, to jest może trochę naciągane, że to by było jakieś uzależnienie. Tutaj mówi taki, tak na przykład opisuje od innej strony ten stan beznamiętności, czyli stan pokoju duszy. Tego chyba tekstu Państwo nie mają, ja go zacytuję. Bardzo ładny i też myślę, że taki, że można by go też analizować. Mówi tak, są dwa stany pokoju duszy. Jeden wyrasta z naturalnego zasiewu cnót, drugi zaś powstaje, gdy wycofują się demony. Pierwszemu towarzyszy co? Pokora ze skruchą, łzy, bezgraniczne pragnienie Boga i niezmierna gorliwość pracy. Czyli można powiedzieć, że to jest autentyczne. jakieś nawrócenie. Pokora ze struchą, bezgraniczne pragnienie Boga i niezmierna gorliwość pracy. Natomiast mówi drugiemu, czyli kiedy wycofują się demony, towarzyszy próżna chwała z pychą, które pociągają mnicha do upadku. I teraz myśli, pokusy, demony. Wreszcie mamy myśli. Tu może taka uwaga jeszcze, bo to nie jest łatwo powiedzieć jednoznacznie, jak się czyta teksty Ewagriusza. On trochę zamiennie używa słów myśl albo demon. I z jednej strony, żeby Państwo nie mieli takiego poczucia, że to jest wszystko zdemonizowane, że za każdą myślą stoi diabeł czy demon, ale z drugiej strony na pewno nie jest tak, że to są tylko pewne czyste myśli. On z pewnością jak najbardziej przyjmuje realne istnienie zła osobowego i kuszenie, pokusę. My tego nie musimy rozstrzygać. On mówi o myślach, to jest takie bardzo ważne też pojęcie w duchowości, czy zwłaszcza u Ewagriusza, logis moi, to jest takie określenie. Myśli, można by to przetłumaczyć, myśli, demony, pragnienia, namiętności, to jest coś, co nas wprowadza w ciągły konflikt wewnętrzny. I Ewagriusz, tak jak wspomniałem Państwu, jest przekonany, że po tym grzechu pierworodnym człowiek po tym upadku jest permanentnie w stanie wewnętrznego rozbicia. Zresztą, no właśnie, to jest trochę tak, że jakbyśmy sobie prześledzili historię myśli zachodniej, to gdzieś tak mniej więcej chyba od oświecenia jest, w wielu miejscach pokutuje takie przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak złe skłonności. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj ktoś coś zrobi złego, to w bardzo wielu przypadkach próbuje się wytłumaczyć to jakimś aspektem psychologicznym, socjologicznym, wpływem środowiska, że miał ciężkie dzieciństwo i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale w pewnym momencie mamy niebezpieczeństwo, że mamy człowieka, który w gruncie rzeczy za nic nie odpowiada. I znowu, to co przyjmuje Ewagriusz i to co jest ważne w chrześcijaństwie, to jest to pęknięcie, które w nas jest w postaci grzechu pierworodnego, które domaga się jakiejś integracji. Tak można powiedzieć. Czyli też tego, że my wierzymy, że bez łaski nic się nie może udać. A więc Ewagriusz, mówiąc o myślach, przede wszystkim mówi tak. Przyjmuje w zasadzie takie powszechne wśród mnichów przekonanie tych ojców pustyni, że głównym wrogiem duszy są myśli. To jest to, co przywoływaliśmy tego Antoniego. Panie, chce się zbawić, ale myśli mi nie pozwalają. I tu nie chodzi o natręctwa, że mam natręctwa. Chodzi o myśli, które wzywają do czegoś złego. I one mają jeden wspólny rdzeń, wywodzą się z nieuporządkowanej miłości własnej. Wprowadzają w fałszywy świat, w którym wszystko się obraca wokół nas i albo nie prowadzą do Pana Boga, albo prowadzą do Boga, który jest fałszywym Bogiem. Jak sobie z nimi radzić w takim razie? Proszę zobaczyć, że dzisiaj jak ktoś ma złe samopoczucie, albo na przykład, tak lubię to określenie, ma chandrę, no to co wtedy robi? No możemy z kimś porozmawiać, możemy coś innego jeszcze zrobić. No jak ktoś przez długi czas ma takie złe samopoczucie, czy jeśli to jest jakiś smutek, czy rozpad, czy na przykład depresja, która już jest jakąś chorobą, to szukamy pomocy u lekarza czy u psychoterapeuty. I ojcowie robili w gruncie rzeczy podobnie. To znaczy, tak jak powiedziałem, w centrum zgromadzenia mnichów był ojciec duchowy, zwany Abba, czyli doświadczony mnich, do którego przychodzili inni po radę. Mówiąc to słynne zdanie, Abba, powiedz słowo. A po wtegmatach mamy w centrum kierownictwo duchowe, które oni rzeczywiście doprowadzili do perfekcji. I istotnym elementem tego kierownictwa było wyjawianie myśli. Było to coś w rodzaju takiej spowiedzi, albo raczej właśnie kierownictwa duchowego, takiego otwarcia serca przed Ojcem Duchowym, który miał doświadczenie i miał pomagać w rozróżnianiu tych myśli. Które są dobre, które są złe. Czyli w ich doświadczeniu bardzo ważna była taka rozmowa ucznia z nauczycielem o myślach, pokusach, pragnieniach, uczuciach. Oni sobie zdawali sprawę z tego, że uzdrowienie przychodzi z mówienia, z wyjawiania myśli. Proszę zobaczyć, że coś takiego dzieje się w gruncie rzeczy, na przykład na psychoterapii. Że pierwszy ważny element to jest to, że my wyjawiamy, odsłaniamy się, wypowiadamy to, co w nas jest. To jest zresztą niesamowite, kiedy my mamy takie doświadczenie, że, znaczy, że mamy kogoś, przed kim możemy się odsłonić. Jeśli ktoś ma takie doświadczenie, takiego odsłonięcia się, takiego całkowitego przed drugim człowiekiem i przyjęcia, nie odrzucenia, to to jest niesamowicie uzdrawiające doświadczenie. Proszę zobaczyć, że my, kiedy wyjawiamy grzechy na spowiedzi, to tak naprawdę dotykamy trochę czubka góry lodowej. Oczywiście spowiedź ma dotyczyć grzechu. Ale w gruncie rzeczy, jak popatrzymy, to pod tym lodem, pod tym czubkiem jest bardzo dużo jeszcze się kryje. Uczuć, pragnień, zranień, myśli, które mamy. I teraz Ewagriusz stworzył koncepcję 8 rodzajów myśli. Czyli on do tego doświadczenia dodał taki element, że przemodlił, przemyślał. W każdym razie zobaczył, że te myśli w gruncie rzeczy da się jakby w pewien sposób skategoryzować. Że da się je sprowadzić do 8 głównych złych myśli. A więc Ewagriusz nie tyle mówi o grzechu, czyli jakimś jednostkowym uczynku, ale jego interesuje korzeń, źródło zła. Tutaj tylko taka uwaga, że rzeczywiście z tych 8 jego myśli powstało 7 grzechów głównych, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę. To tam chyba Grzegorz Wielki w historii tam połączył smutek z acedią w jedno, trochę tam się zmieniło, no i właśnie mamy dzisiaj 7 grzechów głównych. I właśnie w tym katalogu 7 grzechów głównych dzisiaj nie ma na przykład ewagriuszowej acedii, czyli tego zniechęcenia. Nie ma tego, a szkoda. A więc ta pierwotna koncepcja, już trudno teraz powiedzieć, na ile ona jest oryginalna Ewagriusza, na ile on to gdzieś też zaczerpnął. W każdym razie to jest koncepcja właśnie Ewagriusza z Pontu. Szkoda, że katechizm o tym nawet nie wspomina. I teraz tu jest taki najważniejszy tekst, mają go Państwo na kartkach. Ewagriusz mówi tak. Jest w sumie 8 głównych złych myśli, do których sprowadza się każda grzeszna myśl. Pierwsza jest myśl o obżarstwie, po niej o nieczystości, trzecia jest namową do chciwości, czwarta smutku, piąta gniewu, szósta acedii, czyli duchowego zniechęcenia, siódma próżnej chwały, ósma pychy. I dodaje, czy owe myśli dręczą naszą duszę, czy nie, to nie zależy od nas, ale czy trwają, czy nie, czy wzniecają, czy też nie wzniecają namiętności, to zależy od nas. Proszę zobaczyć. Jest 8 głównych myśli, mówi Ewagriusz, do których się sprowadza każda grzeszna myśl. To pierwsza sprawa. Po drugie mówi, czy one dręczą naszą duszę, czy nie, to nie zależy od nas. Natomiast czy wzniecają namiętności, czyli wady, czyli prowadzą do grzechu, a to zależy od nas. Tak. Czyli tu już jest od razu taka może oczywista myśl, ale że mamy wpływ na to, co robimy z tą myślą, ku czemu ona nas prowadzi. Trochę tak jak z uczuciami. Jak mamy jakieś uczucia, prawda, no to one się pojawiają jako reakcja bezwiedna. Czy jako reakcja właśnie nie bezwiedna, tylko reakcja na coś i my na to nie mamy w zasadzie wpływu. Natomiast mamy wpływ, co z tym zrobimy. Ku czemu nas to poprowadzi na przykład. I dlatego, skoro tak, to dlatego w tej tradycji, w tym kierownictwie duchowym ojców tak ważny, ceniony był dar rozróżniania myśli. Traktowany wręcz jako taki najważniejszy. Czyli myśl, mówi Ewagriusz, może, on powie, wzniecić namiętność, czyli prowadzić do stałego sposobu postępowania, który staje się wadą, czymś w rodzaju takiej klatki. Ale sama myśl nie jest jeszcze grzechem.
Tak, wcześniej, ale to śpi o tym samym.
Jest taki tekst, znaczy on w ogóle mówi Ewagriusz, że postęp w życiu duchowym dokonuje się dzięki właśnie wytrwałej walce z myślami, która z pomocą łaski Bożej oczyszcza duszę stopniowo z namiętności. I ciekawe by było sobie zobaczyć, ja tylko może wymienię, już nie będę wypisywał, w jednym z traktatów o wadach, które są przeciwne cnotom, Ewagriusz wylicza 9, tym razem 9 przeciwstawnych par. To jest dlatego ważne, bo on będzie mówił o tym, że te namiętności przezwycięża się przez praktykowanie przeciwnych im cnót. Czyli trzeba wiedzieć, jakie jest przeciwieństwo. Prawda? I on wymienia takie przeciwieństwa. Obżarstwo, to przeciwieństwem jest co? Umiarkowanie. Umiarkowanie. Nieczystość, przeciwieństwem jest powściągliwość. Chciwość, przeciwieństwem jest ubóstwo. Smutek, ciekawe, przeciwieństwem jest radość. Tylko znowu, nie możemy tego utożsamiać z uczuciem. Gniew, przeciwieństwem jest wyrozumiałość. Acedia, przeciwieństwem acedii, jutro będę więcej o tym mówił, jest cierpliwość albo wytrwałość. Próżna chwała, brak próżności i pycha, przeciwieństwem pychy jest oczywiście pokora. Jeszcze w tym tekście akurat dodaję zazdrość i przeciwieństwem zazdrości tutaj mówi, że to jest życzliwość, dosłownie wolność od zazdrości. A więc podstawową dla Ewagriusza sposobem walki z tymi myślami, czyli tymi namiętnościami, jest praktyka cnót. I elementem ascezy jest nabycie cnót, przez które zostają właśnie te namiętności przezwyciężone. I często jest to związane zazwyczaj z walką i wysiłkiem. Ewagriusz mówi tak: nie sądź, żeś posiadł cnotę, jeśliś wpierw nie walczył o nią aż do przelewu krwi. Czyli że to nie jest lekkie, łatwe i przyjemne. I teraz jeszcze dopowiedzenie o tej różnicy między grzechami głównymi a 8 myślami. Proszę zobaczyć, że jaka jest różnica między grzechem a pokusą? Ano grzech to jest taka sytuacja, kiedy coś się już stało, jest udział woli. Myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Decyzja została podjęta. Natomiast myśl, zła myśl, czyli pokusa, to jest tylko zachęta do złego. I Ewagriusz podkreśla, że ona nie jest, czy nie musi być winą człowieka, to, że jest człowiek kuszony, natomiast człowiek ponosi odpowiedzialność za to, co z tym zrobi. I proszę zobaczyć, że my dzisiaj raczej podkreślamy ten ostatni proces, ten ostatni element, czy stopień tego procesu kuszenia, uleganie złej myśli, czyli właśnie grzech. A jak się to powtarza, to mówimy, że to jest wada. A więc w jakiś sposób wykasowaliśmy całą subtelną psychologię walki, pokusy, rozróżniania myśli. Myślimy, mamy obecnie tylko takie trochę etyczno-moralne myślenie o wadach albo grzechach. I tutaj wydaje się, że to, co jest cenne u Ewagriusza, to jest właśnie to, że on pokazuje trochę inną perspektywę. Oczywiście nie jest tak, że nigdzie w duchowości to nie jest obecne, bo na przykład w tradycji ćwiczeń Ignacego z Loyoli na przykład jest, prawda? Albo w innych różnych też nurtach, czy u innych autorów. Natomiast u Ewagriusza rzeczywiście jest to obecne. Myśli, skoro mamy różne myśli, musimy się uczyć rozeznawać i musimy się uczyć je wybierać. To jest zresztą, myślę, bardzo zgodne z tym, co jest w Piśmie Świętym. Jest fundamentalny tekst z listu Jana, z pierwszego listu Jana 4:1, kiedy Jan mówi: nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Dokimadze te. Badajcie, doświadczajcie. Czyli znowu, tu chodzi o ten dar rozeznawania, czy rozróżniania. Badajcie duchy, można powiedzieć, badajcie myśli. I Ewagriusz mówi w jednym ze swoich listów bardzo piękne słowa. List 11 mówi tak: bądź odźwiernym swego serca I nie wpuszczaj żadnej myśli bez pytania. Pytaj każdą jedną myśl i mów do niej. Jesteś jedną z naszych, czy od naszego wroga? A jeśli należysz do domu, jeśli należy do domu, napełni cię pokojem. Jeśli natomiast pochodzi od wroga, wprawi cię w zamieszanie przez gniew lub poruszy przez żądzę. Takie bowiem są demoniczne myśli. Bądź odźwiernym swego serca, czyli Ewagriusz mówi, pytaj każdą myśl, która przychodzi, skąd jesteś? Prawda? Czyli proszę zobaczyć, że moglibyśmy ten etap, ten proces cały kuszenia w ogóle tak rozpisać na takie właśnie etapy, że mamy myśl, jeśli wchodzimy w dialog, tak jak w Księdze Rodzaju Adam i Ewa, to już jesteśmy na straconej, na przegranej pozycji. Bo nie mamy argumentów przeciwko złu. Ale to nie jest jeszcze grzech. Dopiero wtedy, kiedy podejmiemy decyzję, to wtedy dopiero tak naprawdę rodzi się zło. I dalej mówi jeszcze Ewagriusz w tym liście tak. Nieustannie badaj zatem stan swojej duszy. Wtedy, gdy z nadzieją oczekiwałeś czegoś i twe pragnienia się nie spełniły, kiedy w czymś poniosłeś szkodę bądź prosiłeś o coś, a niczego nie uzyskałeś, albo kiedy zostałeś pochwalony bądź zganiony, albo znieważony bądź wysłowiony. Nieustannie zatem badaj stan swojej duszy. No znowu takie proste stwierdzenie, ale jak bardzo ważne, żebyśmy sobie o tym przypominali. Badaj stan swojej duszy, czyli myśli, uczucia, pragnienia. Myślę, że w naszym życiu z Panem Bogiem, też w kontekście naszego korzystania z sakramentu pojednania, to jest niesamowicie ważne, w kontekście rachunku sumienia też. Nie tylko grzechy, ale także dobro, które Pan Bóg czyni, ale także cały obszar myśli, uczuć, tego wszystkiego, co nas dotyczy. Jeśli tego nie robimy, to nieustannie będziemy się spotykać albo z jakimś chaosem wewnętrznym, albo po prostu z nieznajomością siebie. I nie będziemy potrafili rozeznać tego, co jest od Pana Boga, od tego, co jest kuszeniem zła, kuszeniem szatana. I Ewagriusz mówi, że te wyliczone przez niego myśli, on oczywiście nie używa takiego pojęcia, funkcjonują trochę na zasadzie domina. Jedna pociąga drugą. I tutaj chciałbym teraz tak króciutko, tak w taki sposób bardzo skondensowany, wymienić te myśli, pokazując, jak jedna wywołuje drugą. Właśnie na zasadzie domina. Bo jutro będziemy dokładnie tylko dwie omawiać. To troszeczkę robię za ojcem Szymonem Chiżyckim, benedyktynem, który trochę to w jednym ze swoich tekstów tak, w taki sposób komentował. Wszystko zaczyna się od obżarstwa. O co chodzi? To nie chodzi tylko o to, że napełniamy żołądek jedzeniem. Bo tutaj chodzi o coś więcej. O pogoń za luksusem, o pogoń za wystawnym trybem życia, także za dobrym jedzeniem w obfitości. Jeśli człowiek temu ulega, to pojawia się często nieczystość. Znów, nie chodzi tylko o sferę seksualną. Nieczystość, którą należy rozumieć właśnie w powiązaniu z poprzednim stanem. Jeśli ktoś ulega takiemu stylowi światowego życia, to konsekwencją, tak by powiedział Ewagriusz, jest atak pożądania, nieuporządkowanego pragnienia, które wyraża się w pragnieniu posiadania, zawładnięcia trochę człowiekiem, albo szukaniem kogoś, kto znieczuli naszą samotność i da chwilę zapomnienia. On mówi o nieczystości, że to jest pożądanie odmiennych ciał. Chociaż dzisiaj może już to nie jest takie oczywiste. I oczywiście ten seks jest czymś takim najbardziej namacalnym, konkretnym i dlatego często tutaj człowiek się temu poddaje. Ale nieczystość to jest coś szerszego. Dalej z nieczystości wyłania się chciwość. Chcę więcej. Jakaś żądza posiadania coraz więcej w różnych sferach, także pragnienie władzy i kontroli innych. Świat jawi się takiemu człowiekowi jako miejsce rzeczy, które musimy zdobyć. Chcę mieć różne rzeczy. Gdyż inaczej wydaje się, że nie będę szczęśliwy. Także proszę zobaczyć w odniesieniu do życia duchowego. No, to jest zdumiewające, że przecież my często mamy w życiu z Panem Bogiem, w życiu duchowym, jakąś niesamowitą chciwość na doznania, na doświadczenia, na lektury, na konferencje. Już tyle tego mamy, ale nie jesteśmy w stanie tego przejeść, tego przetrawić. I czasami nawet jest taka pokusa, że łatwiej nam jest sięgnąć do jakiejś książki czy konferencji, niż po prostu się pomodlić. A więc chcemy czegoś więcej. Ponieważ jednak okazuje się, że to jest niemożliwe, pojawia się smutek. Nie mogę tego wszystkiego osiągnąć, więc człowiek się zasmuca. Który często nas wprowadza w kryzys, w depresję, w poczucie frustracji, że nam się nic nie udaje. I Ewagriusz powie, że człowiek reaguje gniewem na bliźnich, że go nie doceniają, na Pana Boga, że ma takie życie i na siebie samego. Tu są w ogóle bardzo też niesamowite jego rozważania o gniewie. Między innymi on w ogóle ma dużo takich sugestywnych obrazów. Na przykład o gniewie Ewagriusz mówi, że ten, kto się gniewa, podobny jest do tego, kto wyłupia sobie oczy żelaznym kolcem. Że gniew, który zaślepia. A więc mamy gniew. Kiedy wreszcie człowiek zmęczy się gniewem i działaniami, które nie przynoszą pożytku, dopada go najgroźniejsza myśl, demon acedii, czyli duchowego zniechęcenia. My czasami dzisiaj mówimy na to demon południa, ale to nie chodzi tylko o południe w sensie połowy życia, bo to już właśnie gdzieś współczesna psychologia, czy nie wiem kto dokładnie tak to zaczął pierwszy określać, bo południe u niego to była po prostu połowa dnia. Ale to jutro sobie o tym powiemy. Acedia może zostać, a tu jest może tylko, jeszcze o tej acedii warto powiedzieć, że Ewagriusz mówi, że to jest najstraszniejszy, najucierzliwszy z demonów, ponieważ te inne demony wpływają tylko na jakąś część człowieka. Natomiast, mówi, acedia dusi całą duszę. I oczywiście ona może zostać przezwyciężona i wtedy Ewagriusz powie, że na człowieka czekają demony próżnej chwały i pychy. I tu jest niesamowita jego przenikliwość, kiedy pokazuje właśnie, że próżna chwała i pycha dopadają zwłaszcza tych tak zwanych duchowych. No bo oni się już uporali z tymi grzechami, nie upadają w obżarstwo czy w nieczystość i nagle zaczynają myśleć, że są lepsi. To jest taka pokusa, która dopada tych, którzy właśnie myślą, że poradzili sobie ze słabościami, z namiętnościami. Próżna chwała pokazuje sztuczny lub prawdziwy postęp w życiu duchowym, dając poczucie, że wszystko się udało, jest duchowy sukces i inni mogą mi zazdrościć. I Ewagriusz mówi o niej, że próżna chwała chce rozgłaszać zmagania człowieka i ugania się za sławą u ludzi. A przede wszystkim, i to jest groźne, wierzy, że wszystko można zrobić o własnych siłach. I to jest pycha, według niego. Powie, sprawca największego upadku, który namawia mnicha, aby nie uznawał Boga za wspomożyciela, ale by sądził, że sam jest źródłem wszystkich swoich prawych czynów. A także, by się pysznił przed braćmi, mając ich za głupców, gdyż nie pojmują wszyscy jego rzekomej wielkości. Powolutku kończę i jeśli będą jakieś pytania, to możemy jeszcze chwilę temu czasu poświęcić. Taka jeszcze jedna rzecz na koniec. Można mieć takie wrażenie, ja też miałem takie wrażenie kiedyś, że kiedy się czyta Ewagriusza, który mówi tak dużo o tych myślach, o tych namiętnościach, o tej walce, że to jest trochę, czy czegoś tutaj nie brakuje? Gdzie jest miejsce dla Pana Boga? Gdzie jest miejsce dla łaski? Czy to nie jest tak, że tutaj jakaś Ewagriusz nam wprowadza jakąś subtelną metodę samozbawienia? Że mamy tylko o własnych siłach dojść do Pana Boga. Tak jak w tradycjach wschodu. Prawda? Ktoś zaczyna praktykować na przykład jakąś formę medytacji czy jogi. Tam nie ma pojęcia łaski. Ja sam wznoszę się. Odpowiedź jest bardzo prosta. Dla nich i dla Ewagriusza łaska była czymś tak oczywistym, że po prostu oni o tym nie mówią. To znaczy, że mają głębokie przekonanie i Ewagriusz też, że bez pomocy łaski nic się nie może udać. Nawet nie mamy co zaczynać. Ewagriusz mówi w jednym miejscu, że człowiek sam z siebie nie może pokonać tych myśli. Potrzebuje Pana Boga. Konieczne jest, abyśmy przywoływali Boga i wytrwali w modlitwie. To Pan Bóg ostatecznie daje zwycięstwo nam myślami i udziela tego tym, którzy Go o to proszą w modlitwie. Jest taki przepiękny tekst, jest u Państwa na kartkach, tylko chyba na końcu, który jest taki bardzo, myślę, też tutaj znamienny. Mówi tak, w traktacie o modlitwie. Duch Święty, współczując naszej słabości, nawiedza nas, nawet gdy nie jesteśmy jeszcze czyści. I jeśli napotka w nas umysł rozmodlony w Nim i rozmiłowany w prawdzie, wstępuje nań i usuwa w cień całą rzeszę otaczających go myśli czy przedstawień i zwraca go ku dziełom modlitwy duchowej. Bardzo piękny tekst. Duch Święty współczuje naszej słabości. Jeśli znajdzie w nas dyspozycję taką, że człowiek chce się zmagać ze złem, a nawet jeśli mu to nie wychodzi, to sam wstępuje i próbuje wziąć sprawy w swoje ręce.
I to jest prawda, bo wielcy grzesznicy by się nigdy nie nawrócili.
To tyle w zasadzie takiego trochę wprowadzenia. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, jeśli będę umiał, to spróbuję odpowiedzieć. Jutro chciałbym Państwu już bardzo konkretnie omówić, pokazać dwie myśli, przedstawić, jak je rozumie Ewagriusz, ale także co proponujesz, w jaki sposób sobie z nimi poradzić. Mianowicie weźmiemy sobie na warsztat obżarstwo, tak jak powiedziałem, jako jeden z tych grzechów głównych, które dzisiaj mamy, i acedię, której nie ma w naszym katalogu dzisiaj siedmiu grzechów głównych, którą się niekiedy określa właśnie jako depresję, trochę jako melancholię. Kępiński pisał o melancholii. Zobaczymy, co mówi na ten temat Ewagriusz. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie teraz, to bardzo proszę.
To ja chciałem zadać pytanie, jak był ten podział na ciało, duszę i ducha. Czy to jest w teologii powszechna, mówię o polskich nazwach właśnie, że dusza nie jest tym właśnie, co transcendentne, tylko jest umysłem. No bo to jest sprzeczne z tym, co tak w potocznej duchowości jest uczone.
Więc niestety problem jest taki, że mam nadzieję, że Państwu przez ten wykres nie zamieszałem, ale no, jeśli mamy być wierni Ewagriuszowi, to musimy to powiedzieć. Potocznie rzeczywiście no, musimy wiedzieć, co słyszymy, co sami myślimy potocznie. Ale tutaj mamy z jednej strony, myślę, że ten model, który wydaje się, że jest bardzo biblijny i można go ogólnie przyjąć jako model antropologiczny, gdzie jest ciało, dusza w znaczeniu psychika i duch z tymi najgłębszymi, znaczy z tymi dwoma władzami, wola i rozum. I ten ewagriuszowy model, który może nie chciałbym, żebyśmy się za bardzo do niego przywiązywali, ale żebyśmy wiedzieli, przynajmniej jeśli stykamy się z jego tekstami, gdzie mamy ciało, mamy duszę namiętną i tą wyższą rozumną, i mamy umysł, czyli coś podobnego jak duch, który jest tym elementem najgłębszym, który jest odpowiedzialny za relacje z Panem Bogiem, który na przykład się modli. I teraz bardzo ciekawa rzecz, ja o tym chyba nie wspomniałem, że on oczywiście mówi, że chodzi głównie w tej praktyce ascetycznej o oczyszczenie tej części namiętnej, ale mówi, że wiadomo, że te elementy są połączone ze sobą. Czyli mówi tak, namiętności powodują, że to wpływa także na umysł, który nie widzi, który także domaga się oczyszczenia. Czyli jeśli jest namiętność tutaj, to to wpływa także na to, co tutaj. I tu jest no, też takie, myślę, taki mechanizm, który jest prawdziwy w odniesieniu do nas. To znaczy, że jeśli coś się dzieje w tej sferze, na przykład ciała, boli mnie ząb, trudno się modlić. Prawda? Mam poranioną psychikę, będę miał problemy z duchowością. No tak by można trochę przetransponować myśl Ewagriusza. No znowu to się wydaje, że to są takie truizmy, Ale warto sobie z tego zdawać sprawę, że te elementy musimy odróżniać, ale nie powinniśmy ich oddzielać, bo one są bardzo ściśle ze sobą złączone. Prawda? Czyli, no właśnie, jeśli mamy, to znowu Frank tutaj daje taki genialny obraz. On mówi, daje taki obraz fortepianu. Mówi, że psychika to jest jak fortepian, który jeśli jest chory, czyli jest rozstrojony, to duch, który jest jakimś wirtuozem, nawet największy wirtuoz na rozstrojonym fortepianie nie zagra czysto. Prawda? Czyli potrzeba dopiero nastrojenia tego fortepianu, czyli uzdrowienia tego, co jest psychiczne w nas, żeby ten duch, Frank powie, mógł się do końca wyrazić.
A jeśli fortepian ma krzywe nogi, to też nie będzie dobrze, czyli jak
tak.
Ciało,
tak.
To też są.
Więc tu jest taka prosta zależność, myślę, że u Wagiusza to też jest tylko troszeczkę inaczej opisane. Generalnie chodzi o to, że te elementy są ze sobą związane i wpływają na siebie. I Ewagiusz bardzo mocno będzie mówił, że no, w pewien sposób kluczowe dla niego, przynajmniej w tym etapie, jest tutaj ta część psychiczna, czyli no, on tutaj jawi się trochę jako taki rasowy psycholog, który przynajmniej bardzo mocno tą sferą się będzie zajmował. Ponieważ widzi, że jeśli ona jest poraniona, zaciemniona, poddana namiętnościom, to jest problem z tym, co duchowe. Że umysł się na przykład nie potrafi modlić.
Moje pytanie było dużo prostsze niż odpowiedź, no. bo nie chciałem dotykać znaczeń i zależności, ale stricte słów użytych w polskim tłumaczeniu, bo nawet jeśli ojciec tłumaczył, to żeby zwiększyć czytelność, mówił ojciec psychika. I te słowa greckie, soma, psyche, pneuma, bardzo dobrze odpowiadają brzmić. Mi chodzi stricte o tłumaczenie na język polski. Czy psychika dobrze się tłumaczy na dusza? Bo dusza kojarzy się z czymś kompletnie innym.
No właśnie nie, Mamy tutaj problem, bo dusza, raczej to jest pytanie bardziej do Państwa. Jak Państwo słyszą słowo dusza, to znaczy co?
No to właśnie to od Boga, to takie
transcendentność. No właśnie.
A psychika jest dzisiaj, w XXI wieku, dużo bliżej ciała niż ducha, tak. No bo wiemy o hormonach, tak. Wiemy o mózgu.
Więc na przykład Tomasz by powiedział, bo Tomasz mówi ciało, dusza. I tam by powiedział ta niższa część, która jest bardziej bliżej ciała i ta wyższa, czyli bardziej duchowa. Ale myślę, że ja osobiście wolę ten model Pawłowy, biblijny. On jest moim zdaniem pod pewnymi względami bardziej klarowny.
Klasyka gatunku.
Proszę
ja
bardzo.
Ja mam jeszcze taką uwagę z tym rozdzielaniem ducha i duszy. We współczesnej praktyce modlitewnej dużo zamieszania zarobiło moim skromnym zdaniem nabożeństwo do duszy Chrystusa na przykład. Jeśli jest bóstwo, bo nawet tam w modlitwie anioła Szwatimy jest dusze i bóstwo, to Chrystus jest tym bóstwem, natomiast znika to ludzkie podejście do duszy. I nabożeństwo do duszy Chrystusa jest w zasadzie w jakiś sposób sprzeczne z doktryną Kościoła. Mnie się tak wydaje.
To znaczy, nie znam tego szczegółowo i myślę, że tutaj jeśli chodzi o, no właśnie to co powiedziałem, że mamy duży zamęt pojęciowy. Myślę, że trzymajmy się tego, co jest pewne i sprawdzone. Tym bardziej, że kwestie chrystologiczne to przez 2000 lat chrześcijaństwa były poważne cały czas dyskusje i kontrowersje i wciąż niektórzy się o to spierają, prawda? Ile było, czy pan, jaką pan Jezus miał wiedzę, czy była jedna wola, czy dwie, to akurat zostało gdzieś tam sformułowane. Więc to są dosyć trudne, dogmatyczne zagadnienia. Więc tak bym, nie chciałbym tutaj tego jakoś tam rozwijać. No dobrze, w takim razie, przepraszam, proszę bardzo.
Nie
widziałem. To znaczy, to nie można tego tak rozumieć na pewno. Znaczy, to było pokazane, było takie jakby domino jedno, które rusza, że może być, można sobie wyobrazić taki proces, natomiast to nie znaczy, że człowieka, kogokolwiek nie zaatakuje po prostu próżna chwała.
czy jakaś pycha, prawda? To bardziej w takim znaczeniu. To nie znaczy, że zawsze musimy ściśle widzieć w połączeniu te wszystkie myśli, te wszystkie grzechy, tylko Ewagriusz pokazuje pewien ogólny mechanizm, że często tak jedne na drugie wpływają. Natomiast to nie znaczy, że na przykład właśnie ja nie będę tylko obżartuchem. Tylko, że znowu nasze doświadczenie mówi, że żadna wada nie pojawia się sama. Jeśli jestem obżartuchem, to być może będę też pijakiem i może jeszcze parę innych wad będę miał na swoim koncie, prawda? I tu jest jakby to pytanie, żeby to zobaczyć, ten mechanizm i to, jak w konkretnym życiu, w konkretnej historii, w moim doświadczeniu jakby to się realizuje. To bardziej tak bym widział.
Dobre uczynki na post.
Proszę?
Na wielki post. Modlitwa, jałmużna i tak. Właśnie post. To są...
Bardzo dobrze.
Jesteśmy na drodze. Tak.
Jesteśmy na drodze. Post, modlitwa, jałmużna. Kościół nam daje jak najbardziej sprawdzone tutaj narzędzia, ale które właśnie, to jest ważne, one nie są celem. Tak, nawet tak. Modlitwa nie jest celem. Celem jest... Co jest celem? Dziękuję Państwu bardzo. Jeśli Państwo jeszcze będą mieli siłę jutro, to zapraszam na godzinę 10:00 i jutro powiemy sobie o obżarstwie i acedii. Dziękuję.
A w pojutrzejszym wykładzie, jak zawsze, zapraszam zawsze na godzinę 12:00. I chciałbym Państwa też zaprosić do odwiedzenia strony internetowej, której adres tutaj zapisałem na tablicy. Pani Kasia zrobiła tą stronę. Są tam nagrane poprzednie wykłady i ten też będzie można tam odsłuchać. Można ją także znaleźć w zakładce posterstwa, żeby też można.